Co za historia w Radiu Gdańsk.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry. Wyjątkowo w audycji Co za historia dzisiaj. Porozmawiamy z panem doktorem Piotrem Paluchowskim z Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o kalendarzach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Koniec roku to taki czas, kiedy my te kalendarze kupujemy i wychodzi na to, że my te kalendarze kupujemy od dawna. Ale nim do kalendarzy przejdziemy, to może zacznijmy od rachuby czasu. Kiedy człowiek tak zaczął systematycznie ten czas liczyć? Jesteśmy w stanie to w czasie jakoś ocenić?
No już na pewno w okresie prehistorycznym była jakaś taka podstawowa wiedza. Dotyczyło to przede wszystkim chociażby pół roku. Kiedy człowiek zaczął uprawiać rolnictwo, no to wiadomo, że ten kalendarz był ważną rzeczą. Ale tak naprawdę chociażby ten sposób liczenia, który my stosujemy, datuje się od czasów Juliusza Cezara. To on wprowadził kalendarz juliański, który właściwie, można powiedzieć, z kilkoma różnymi poprawkami, dlatego zwiemy to dzisiaj kalendarzem gregoriańskim, funkcjonuje do dzisiaj.
No właśnie, pan zajmuje się naukowo kalendarzami. Pan także badał kalendarze gdańskie, o których jeszcze powiemy. No ale kalendarz juliański to ten kalendarz taki, no można powiedzieć, pierwotny dla nas, a później pojawia się inny kalendarz.
Tak, reforma z 1582 roku. Kwestia była taka, że ten kalendarz juliański nie był dokładny. To znaczy raz na 128 lat ten jeden dzień ginął. I to wszystko zaczęło się, można powiedzieć, przesuwać. Na początku nie stanowiło to problemu, no ale już kiedy minęło od wprowadzenia tego kalendarza, no właśnie prawie 1500 lat.
To już kilka dni obsuwy było.
Tak, to już obsuwa była. Czyli Wigilia nie występowała tego 24 grudnia, tylko była przesunięta o dosyć spory okres czasu. To wszystko oczywiście powodowało na przykład problemy, no jak wyznaczać w tym wypadku Wielkanoc, prawda? Kiedy to się przesuwa, a tam mamy też Wielkanoc jest przecież uzależniona od krwat, czy też faz księżycowych. No i papież Grzegorz rozpoczął tą dyskusję nad zmianą kalendarza, no w jaki sposób teraz przywrócić tą formę. No i jeden z uczonych, Luigi nazywał się, włoskich uczonych renesansu, zaproponował takie rozwiązanie, właściwie polegające na tym, że kasujemy 10 dni.
No właśnie pytanie jest teraz. Co stało się 6 października 1582 roku?
No, pod względem historycznym nic, bo tej daty właściwie w historii Europy nie było. Tak. Skasowano dni pomiędzy 5 a 14 października 1582 roku.
Czyli no, po 5 mieliśmy od razu?
Po 4 mieliśmy. Po 4 od razu mieliśmy 15 października.
Tak to taki to fajne, jakby się wypłatę dostawało, prawda?
Tak, to prawda, to prawda. No, zupełnie inna kwestia, jak tutaj rozwiązano tą sprawę, ale najczęściej płace wtedy były płacone w dniówkach, więc to tutaj
to jednak nie.
Tak, chyba się ktoś dostawał tygodniówkę, albo rzeczywiście miesięczną.
I pojawia się ten kalendarz, z którego korzystamy my obecnie, kalendarz gregoriański, którego oczywiście papież Grzegorz sam nie zorganizował, zorganizowali za niego uczeni, no ale to też chyba nie było tak, że papież Grzegorz mówił: proszę państwa, jest nowy kalendarz, od dzisiaj wszyscy z niego korzystamy i cały chrześcijański świat go wprowadził.
Oczywiście, że nie. Rok 1582, czyli już wiele, wiele lat po wystąpieniu Marcina Lutra. A więc mamy kraje protestanckie. No i co tam jakiś papież będzie nam tutaj mówił o kalendarzu, prawda? W tym wypadku. W związku z tym tak naprawdę w 1582 roku tylko kilka krajów wprowadziło ten kalendarz. Część państw włoskich, Hiszpania, Portugalia i Polska. Właśnie. Potem dopiero kolejne kraje, takie jak Francja, to 2 lata później i tak dalej. Wielka Brytania dopiero w połowie XVIII wieku. Prusy tutaj blisko, przecież będące Gdańska, państwo pruskie w 1612 roku. A więc no, można powiedzieć tutaj pod względem tym kalendarzowym ta Europa, tak jak religijnie, również się rozwarstwiła. Tu tylko dopowiem jeszcze ciekawostkę, że ten Włoch, który obmyślił tą reformę polegającą na skróceniu tych 10 dni, wykreśleniu tych 10 dni, plus to, że co 400 lat nie mamy roku przestępnego, bo tylko to są te różnice. On nie doczekał. Zmarł, zanim ten kalendarz wprowadzono tutaj do tego użytku publicznego. I właściwie no, ostatnie kraje, przede wszystkim związane z kościołami prawosławnymi, takie jak Grecja, jak chociażby Turcja, wprowadzają dopiero ten kalendarz w XX wieku. Co więcej, nawet Rosja przecież także używała przez cały XIX wiek i część XX ten stary kalendarz. Dlatego mamy rewolucję październikową, która według tego kalendarza gregoriańskiego miała miejsce w listopadzie.
No właśnie, te problemy pojawiają się zresztą w cerkwi prawosławnej, nie we wszystkich cerkwiach, nie w każdym patriarchacie. Do tej pory kalendarz juliański jako ten liturgiczny jest używany. Trwają dyskusje między innymi w cerkwi ukraińskiej, czy przejść w ciągu 10 lat. Być może przejdą z kalendarzem liturgicznym na kalendarz gregoriański, ale kłopot jest taki, że no wierni nadal mają ten problem z liczeniem, bo obecnie kalendarz juliański w stosunku do gregoriańskiego myli się chyba o 7 dni?
Tak.
Jak dobrze
tak,
kojarzę?
Tak,
a w roku 1582, pamięta pan, ile to było?
To już było właśnie ponad 12 dni. Także to było naprawdę można powiedzieć, dużo w tym wypadku. No więc to wszystko, można powiedzieć, zaczęto już tam liczyć.
Czyli prawda? Reformą trochę cofnęliśmy,
tak,
teraz znowu ta różnica narasta.
Narasta, tylko że jak w przypadku juliańskiego kalendarza, ten jeden dzień różnicy pojawia się raz na 128 lat, czyli w przeciągu naszego życia jest to niewiele, ale w przypadku kalendarza gregoriańskiego to jeden dzień pojawia się na ponad 3300 lat, więc ta różnica jest, można powiedzieć, tutaj niebagatelna pod względem. Te całe problemy właściwie, no do dzisiaj zresztą funkcjonujące, bo w latach 60-tych, 70-tych ONZ deliberowało, czy nie wprowadzić zupełnie jakiegoś innego kalendarza, prawda? Bo my sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy, ale ten nasz system liczenia jest bardzo skomplikowany, bo no, kto bez kalendarza powie nam na przykład 5 lutego 2022 roku, jaki to dzień tygodnia, prawda?
Albo za no dwa ja lata, miałbym kiedy... pewien problem,
no właśnie,
żeby
albo za dwa lata, kiedy będzie Wielkanoc, albo Boże Ciało, prawda? No to jest jakby problem, więc rzeczywiście poruszamy się dalej w takiej dosyć, można powiedzieć, gęstej materii, no ale ku temu służą kalendarze, prawda? Że my to sobie jakoś rozpisujemy, no i też wzrokowo, powiedzmy, prawda, intuicyjnie uważamy, że poruszamy się w tym takim uregulowanym czasie. Wszystko jakby zależy też od tego, że no właśnie, Ziemia krąży dookoła Słońca, ale to nie są pełne dni. I to wszystko powoduje to, że no musimy używać różnych takich wytrychów, jak dni przestępne, co 4 lata i tak dalej, no co nie jest, można powiedzieć, łatwe. Co więcej, w nasz kalendarz wrosł ten podział wywodzący się z Sumeru, 7 dni tygodnia chociażby. No i w nasz kalendarz, jakkolwiek on nie byłby świecki, no to jednak zawiera no, religijne święta,
czyli
prawda?
Moglibyśmy sobie podzielić tydzień na przykład 10 dni, jak próbowali zrobić to Francuzi.
Tak, w czasie rewolucji francuskiej, no ale zaraz byłyby pytania, prawda, w naszej rzeczywistości dzisiaj, ile tych dni będziemy mieć wolnego? Czyli w 10-dniowym tygodniu, ile będzie tych dni weekendowych? Czy tylko 2? No trochę byłoby pewnie mało.
Czyli to nie jest powiedziane, że kalendarz, ten ustalony historycznie przez naszych przodków i przez naukowców, przez badaczy papieża Grzegorza, musi mieć 30, 31 lub 28 dni w miesiącu lub 29 i 7-dniowy tydzień. To tak wyglądać wcale nie musiało.
Nie, w ogóle takie dziwne są źródła, bo jak spojrzymy na te wakacyjne miesiące, prawda, po 31 dni, no to te 31 dni wzięło się stąd, że to są miesiące poświęcone, no właśnie, Juliuszowi Cezarowi i Augustowi i je dodano, prawda? No i to my dzisiaj właściwie, można powiedzieć, stosujemy, prawda? Mimo, że tam większość osób tak nie kojarzy nawet z czym to ma związek pod tym względem. No ja się osobiście cieszę, że wakacje są przez to dłuższe o ten 1 czy 2 dni, jakby były w lutym, prawda, to byłyby...
No w lutym krótsze. To ferie zwykle.
No właśnie, 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 więc to zupełnie inna sprawa. Więc te źródła, proszę tu zwrócić uwagę, są bardzo różne. Od jakichś Sumerów i tego tygodnia, prawda, poprzez Juliusza Cezara, czy kończąc nawet na Europie XVI-wiecznej.
Tak się zastanawiam, kto jeszcze próbował zreformować kalendarz w Związku Radzieckim i chyba przez jakiś czas nawet ten kalendarz taki radziecki udało się wprowadzić. Tam, o ile dobrze pamiętam, robotnicy byli podzieleni na kolory i dni także były odpowiednimi kolorami i wtedy wolne miały te kolory, które wtedy akurat nie pracowały. Dość skomplikowany był ten kalendarz
tak,
radziecki.
Tak. Chyba taką najbardziej spopularyzowaną formułą wprowadzenia kalendarza to czas rewolucji francuskiej. Prawda? Czyli odcięcia się od wszystkiego, również od tego papieskiego kalendarza i próba wprowadzenia liczenia lat nawet od nowa, prawda? Miesiące się
tak,
pojawiły.
Tak, rzeczywiście, od rewolucji.
Tak, od rewolucji, od tego powiedzmy pierwszego wystąpienia, prawda? No bo uważano jako świeckiej Francji, no jak będziemy liczyć lata od narodzin Jezusa Chrystusa, prawda? Ta era się rozpoczyna teraz w tym wypadku, więc tak to widziano.
Z rewolucją francuską to jest w ogóle inna ciekawa rzecz, bo pierwotnie nawet księża, ci, którzy znajdowali się nisko w hierarchii, te rewolucje przyjmowali jako coś zbawiennego przeciwko właśnie przywilejom tych wyższych hierarchów. Niestety skończyło się to dla wszystkich tak, jak się skończyło. No rewolucja ma to do siebie, że pożera swoje własne dzieci, ale my wracamy do kalendarza. Skoro już o tym kalendarzu gregoriańskim zaczęliśmy rozmawiać, to jeszcze pozostał nam kalendarz żydowski, ale skończmy ten gregoriański. Wprowadzają go nie wszyscy. Brytyjczycy się trochę opierają. Dopiero w wieku XVIII, a tutaj mamy wiek XVI, trochę poczekali mimo wszystko, ale to musiało powodować jakieś takie problemy natury handlowej czy z
oczywiście
podróżami.
Często się wskazuje tutaj wyprawę Wilhelma Orańskiego, króla Niderlandów. Ten wypłynął ze swojego kraju 11 listopada, a dopłynął do Anglii 5 listopada, prawda? W tym wypadku. A więc to już powodowało te, można powiedzieć, perturbacje. Dlatego też w okresie nowożytnym pojawiają się drukowane kalendarze, które mają właśnie ten dwojaki system. Mowa jest wtedy o nowym i starym sposobie liczenia czasu.
Nowy i stary styl. Do tej pory to obowiązuje na wschodzie. Mhm,
dokładnie, dokładnie. Te, można powiedzieć, tutaj próby przeliczenia, które często prowadzą do czasami dosyć dziwnych sytuacji. Wielka Brytania to w ogóle, można powiedzieć, no kraj protestancki, dlatego tak długo się opierali przy przyjęciu tej reformy, bo tam też inaczej zaczynał się rok. Rok zaczynał się w marcu jako liczony, więc w związku z tym na przykład są różne daty roczne podawania śmierci królowej Elżbiety pierwszej, tak, w tym wypadku, bo ona zmarła na początku roku, więc w związku z tym gdzieś się
ale pojawia... na początku którego roku? Tego marcowego czy tego styczniowego?
Tego styczniowego, znaczy według tego naszego sposobu liczenia już tutaj mówię, prawda? A w Wielkiej Brytanii to jeszcze była to był poprzedni rok w tym
czyli
wypadku.
Rozumiem, że jest różnica w dacie. Można
dokładnie
się pomylić
tak,
o rok.
Dokładnie tak. Bo wszystko zależy od tego, no właśnie, na ile ten historyk posługuje się źródłem, no i na ile ma tą świadomość, prawda? Że rzeczywiście tutaj jest ta różnica. No bo jakby być takim bardzo tutaj, można powiedzieć, dokładnym, no to pytanie, co robimy w stosunku do tych znikających 10 dni, prawda? Czyli jak mamy jakąś datę dzienną, no właśnie, Grunwald chociażby, prawda? No to teraz tak, przyjmujemy, że idziemy tutaj według tamtego kalendarza juliańskiego, czy ten Grunwald przesuwamy o te 10 dni, które nam zniknęło przecież z historii, tak można powiedzieć.
A to nie działało tak, że to miało tak być, no prawo nie działa wstecz, czyli tak
dokładnie,
liczymy normalnie,
tak,
a od dzisiaj
tak,
liczymy inaczej?
Tak, bo to byłaby po prostu bardzo ten, prawda? Bardzo wielki problem, gdyby każdy z historyków musiał teraz to przewijać, można powiedzieć, więc posługujemy się takimi datami, jakimi są w źródłach. Tutaj, jeżeli chodzi na przykład o XIX wiek i zabór rosyjski, to bardzo często historycy robią takiego łamańca, prawda? Podają starą i nową
datę,
prawda? Nawet w dokumentach z tamtego okresu różne władze, nawet państwowe, używają tego stylu, żeby nie powodować tutaj perturbacji.
Czyli 6, 7, 8, 9 i do 15 października 1582 roku część świata miała ówczesnego.
Tak, oczywiście, że miała, tylko no musieli się wtedy pozbyć tych dni, prawda, gdzieś tam później, nawet większej ilości, bo jeden dzień na 128 lat, a od Wielka Brytania chociażby, prawda, to prawie 150 lat dalej, a więc już tych dni musiało być o wiele więcej. Więc każdemu gdzieś po drodze te dni musiały tam zaniknąć w tym wypadku. Ale no ten kalendarz gregoriański, proszę zwrócić uwagę, no jest chyba jeden z bardziej popularnych, prawda, kalendarzy na świecie. Nawet kraje nieeuropejskie próbują się do niego przecież przystosowywać.
A jeszcze mamy kalendarz żydowski. Czy on w jakiś sposób wpływał na te nasze kalendarze?
Nie. Tam była tylko taka kwestia, że czasami, znaczy część przeciwników kalendarza gregoriańskiego, kiedy on był wprowadzany, zwróciła uwagę, no, że to będzie pewne świętokradztwo, że święto, jedno ze świąt żydowskich będzie przypadało wtedy, kiedy Wielkanoc. No i tutaj no, trochę uważano, no tak to nie może być, bo to święto wcześniej wypadało po prostu w troszkę innym terminie. Więc to był chociażby ten argument, dlaczego tego kalendarza gregoriańskiego nie wprowadzać. Jeżeli chodzi o kalendarz żydowski, on liczy 354 dni i co jakiś czas dokładany jest 13 miesiąc. I tam właśnie to wygląda w taki sposób, że w ciągu 19 lat mamy aż 7 lat przestępnych. I to w taki sposób, można powiedzieć, jest koelowane. Ten kalendarz, jeśli tak to możemy nazwać, świecki, zaczyna się jesienią, a ten liturgiczny, nazwijmy to tak, zaczyna się w marcu. A więc zupełnie tutaj, no, z tym nowym rokiem naszym, to nie ma nic, można powiedzieć, wspólnego.
Ale to też jest kalendarz, określmy to, nieurzędowy. To jest kalendarz religijny. Już nikt go nie używa, nikt go nie przelicza w żadnym państwie po to, żeby z niego normalnie korzystać. Natomiast jeszcze wróćmy do tego gregoriańskiego mimo wszystko. Gdańsk, 1582 rok, no, część korony, część Rzeczypospolitej. No ale wiadomo, jakie wyznanie dominowało wtedy w Gdańsku. Czy Gdańsk przyjął kalendarz bez kłopotów, czy troszeczkę się
opiera? Nie mamy jakichś informacji, że nie. To znaczy, Rada Miejska podlega pod króla. To wszystko oczywiście były też decyzje papiestwa, ale tutaj na gruncie polskim również decyzje królewskie. W związku z tym, no, Gdańsk się tutaj nie wyłamywał, tym bardziej, że wiedział, że pod względem gospodarczym jest, no, ściśle złączony z ziemiami polskimi. Więc tutaj kwestia, że Gdańsk by używał jakieś inne rachuby, no, nie miał także takich, można powiedzieć, związków, można powiedzieć, negatywnych. Poza tym też, no, jednak przedstawiano troszkę tutaj na gruncie gdańskim, no, że to okej, wprowadza to papież, ale tak naprawdę, no, to jakiś tam uczony za tym stoi, prawda? Więc to, powiedzmy, władza kościelna wprowadza, ale no nie jest to zły pomysł. Znaczy, tutaj większość też uczonych w Gdańsku, no, no nie była w stanie pod względem naukowym temu jakoś zaprzeczyć, prawda? Więc nie za bardzo oczywiście pokazywano, że to jest coś papieskiego, bardziej, że coś jest królewskiego, ale oczywiście problem był taki, że niedaleko znajdowało się państwo pruskie, a ono wprowadziło ten kalendarz gregoriański w 1612 roku.
Troszkę, no to i tak szybciej niż Brytyjczycy.
Tak, to i tak szybciej niż Brytyjczycy. No więc ta dyskusja, można powiedzieć, prawie w ogóle w Gdańsku jej nie było. Raczej pojawiają się głosy, że rzeczywiście jest to potrzebne. Różni obserwatorzy astronomiczni zauważali przecież, że ta równonoc wiosenna i tak dalej, że to już się po prostu nie zgadza i należy tutaj coś z tym zrobić.
No a skoro już kalendarze omówiliśmy, to teraz czas przyjdzie na druk, o drukowanych kalendarzach i o tym, kiedy one się w ogóle pojawiły. Porozmawiamy po przerwie, to już niebawem, natomiast ja też zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby pisali 603-06-06-06. Może jakieś pytania do pana doktora w sprawie kalendarza, liczenia czasu albo kalendarza książkowego będą, a tymczasem my wracamy po przerwie.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
W dzisiejszej Co za historii w Radiu Gdańsk z doktorem Piotrem Paluchowskim rozmawiamy o kalendarzu, to przy okazji tego, że rok nam się kończy, no ale jak się okazuje, jak już ustaliliśmy, ten rok nie zawsze kończył się w grudniu i zaczynał w styczniu. Czasami było, że zaczynał się w marcu, ale żeby było nam łatwiej pozbierać sobie wszystkie daty do kupy, to w pewnym momencie człowiek zaczął drukować kalendarze i w Gdańsku one też się pojawiały.
Tak, w 1541 rok pojawia się pierwszy kalendarz, jaki dotrwał do naszych czasów, Andreasa Aui Fabera.
To gdański kalendarz?
To gdański kalendarz.
A pierwszy kalendarz
tutaj
w ogóle w Polsce?
Pierwszy kalendarz to mamy w Krakowie. W Krakowie w XV wieku i co ciekawe, to też świadczy tutaj o popularności tych druków, że to w ogóle pierwszy znany druk w ogóle z całej Polski. Jaki został wydrukowany w tym wypadku, 1474 rok.
No to trochę późno do Gdańska ten kalendarz dociera w formie drukowanej.
Tak, no kwestia tu jest taka też, można powiedzieć, że dosyć, może późno nie, ale drukarnie jako takie w Gdańsku są otwierane, można powiedzieć, właśnie w tym czasie. To wszystko zależało też, że mając taki zakład drukarski, należało mieć klientów. A to czytelnictwo w tamtym czasie, no, było dosyć ograniczone. Jak często się mówi o różnych nowożytnych książkach, nie wiem, Kopernika, Andreasa Vesaliusa, Atlas i tak dalej, to często zapomina się o tym, że ten analfabetyzm był bardzo duży. I kiedy mówię bardzo duży, to mam na myśli 80-85% osób, prawda?
Czyli odbiorców zbyt wielu kalendarzy także nie było.
Dokładnie, a ta drukarnia musiała na siebie zarobić, prawda? Kalendarze dlatego były tak bardzo popularne, no bo większość osób umiejących czytać i pisać, no chciała takie coś mieć, bo jak mówiliśmy w poprzedniej części, no ta materia czasu była dosyć skomplikowana i my dzisiaj też mamy komórkowe kalendarze albo jakieś terminarze,
prawda? No nie jesteśmy,
prawda,
w stanie policzyć, tak jak pan wspomniał, dokładnie kiedy wypadnie Wielkanoc, za 3 lata, tak
dokładnie,
z głowy,
jak komuś powiem, umówmy się na 3 marca, no to nie będzie wiedział, czy ma czas, czy jest w pracy, prawda, czy to niedziela i tak dalej.
Natomiast te kalendarze, które pojawiają się w Krakowie, to pierwszy kalendarz po łacinie. kolejne kalendarze pojawiają się w naszym ojczystym języku, czy to jeszcze nie jest ten moment?
Też. Tutaj należy od razu, jeżeli tu jesteśmy w tym naszym Gdańsku, powiedzieć, że no, mamy tutaj kulturę niemieckojęzyczną, w związku z tym kalendarze w większości, nie wszystkie, wydawane są w języku niemieckim. Ale mamy też w XVII-XVIII wieku gdańskie drukarnie drukują też kalendarze polskojęzyczne, najczęściej jednak przeznaczone na ten szerszy rynek polski.
No to teraz bierzemy taki nowożytny kalendarz, weźmy kalendarz z wieku XVII. No i co, on wygląda tak jak ten dzisiejszy kalendarz, co sobie go na ścianę wieszamy i zrywamy kartki?
Przede wszystkim jest to za książeczki. Idziemy najpierw do drukarza, który pokazuje nam takie wielkie płachty. Takie wielkie płachty, dzisiaj byśmy powiedzieli A1, A2. Wybieramy sobie ten akurat tytuł, który chcemy, albo bierzemy tą płachtę, albo na miejscu drukarz nam to kroi już na poszczególne strony i udajemy się z tymi kartkami do introligatora. U introligatora, jeżeli chodzi o kalendarz, on się nas zapyta, czy my pomiędzy tymi kartkami zadrukowanymi chcemy mieć puste kartki na notatki. To się nazywa interfoliacja i dopiero wtedy, kiedy podejmiemy taką decyzję, no to on to wszystko nam wkłada w okładkę. I też wtedy mamy takie zapytanie do nas, no chcemy, żeby ta okładka była jakaś wyrafinowana, pokryta na przykład jakąś taką złotą farbą.
Czyli na bogato.
Na bogato, tak. Szczególnie tutaj patrycjat gdański, no chciał mieć taką rzecz osobistą, która byłaby ładna, prawda? Ona w różnych takich sytuacjach zawodowych, powiedzmy przy interesach, będzie pokazywana. Coś byśmy, jeżeli jakoś możemy to porównać do czasów dzisiejszych, to jak ktoś pokazuje czasami komórkę, prawda?
Aha, to im droższa okładka, tym lepsza komórka, jednym
tak,
słowem.
Tak, można tak to powiedzieć. Czasami nie komentujemy, prawda? Sąsiemy, ojejku, jaka komórka stara.
Ale to taki kalendarz nosiło się ze sobą?
Tak, bo wtedy notowało się różnego rodzaju rzeczy, prawda? Mamy masę kalendarzy, w których mamy notatki z tamtych czasów. Co więcej, nawet ja mam kilka takich egzemplarzy. Część osób dzisiaj ma takie trochę przyzwyczajenie, prawda, jak czego słucha, że skupia się poprzez pisanie czy rysowanie. Ja też mam na przykład takie kalendarze, gdzie różnego rodzaju takie dziwne kształty geometryczne. Pewnie przy jakiejś dłuższej rozmowie albo ktoś musiał czegoś wysłuchać, po prostu ta osoba się nudziła i to robiła. Ale najczęściej zapisywano jakieś kwestie długów albo kwestie, gdzie się było. Była też taka tradycja, ona trochę funkcjonowała w okresie PRL-u, zapisywania temperatury i pogody, prawda? W okresie PRL-u też mamy kilka takich, można powiedzieć, zjawisk, że ludzie sobie notują, prawda? Pogodę, jaka była temperatura i tak dalej. I to samo czyniono już właśnie w XVII wieku w Gdańsku. Co więcej, w tych kalendarzach mamy obok każdego dnia także przepowiednie pogody. No i czasami ten czytelnik też zapisywał, nie, że zupełnie była inna pogoda.
Przepowiednie,
tak.
To było tak, co spojrzymy w gwiazdy i powiemy dzisiaj, 27 grudnia albo 3 marca spadnie deszcz.
Tak, ponieważ no tu nie było, można powiedzieć, tego myślenia. Wierzono w to, że te planety i te niebo to stanowi część, można powiedzieć, atmosfery. Nie było tego podziału na atmosferę i kosmos. W związku z tym rozumiano to w taki sposób, że te ciała niebieskie, których ruch da się obliczyć przecież, wpływają na pogodę. I każda z planet miała poszczególną cechę charakterystyczną. Saturn był na przykład mokry, Księżyc był suchy i tak dalej. Jak te planety ze sobą się schodziły na przykład na niebie, to uważano, że to na przykład to będzie dzień suchy, bo te planety suche są obok siebie. I w związku z tym te przepowiednie, nie jak dzisiaj mamy w telewizji, prawda, że przepowiednia czy prognozowanie na dzień, na tydzień powiedzmy, prawda, za daleko tam to nie idzie
do przodu. To też pewnego rodzaju przepowiednia jest,
tak,
ale
czasami
na podstawie
tak,
jakichś
tak, tak.
takich...
No to taki kalendariograf, to autor kalendarza przewiduje tą pogodę zaraz na cały rok do przodu, prawda, wypisując, że tam będzie burza.
No ale taki ktoś musiał znać się na gwiazdach także, no nie mógł tego wziąć z głowy, on musiał jakoś te wszystkie konstelacje ogarnąć i powiedzieć,
oczywiście.
O, tutaj widzę za pół roku będzie burza.
Dokładnie, dlatego w Gdańsku autorami kalendarzy przede wszystkim są osoby zatrudnione w gdańskim gimnazjum akademickim. I są to osoby, które na co dzień wykładają astronomię. Astrologia w tamtym czasie też była nauką, więc również to podlegało wykładom. Czy również i medycynę, bo to jest związane z tym, że te ciała niebieskie nie tylko mają wpływ na pogodę, ale także i na ludzkie zdrowie i choroby w tym wypadku.
No to w takim razie kalendarz gdański, ale w ogóle kalendarz tego okresu zawierał wskazówki astrologiczne, astronomiczne, pewnie konstelacje planet. Co
dokładnie
jeszcze?
Tak. Wszystkie były rzeczy dotyczące, oczywiście najpierw takie praktyczne rzeczy, prawda? Wschód słońca, zachód słońca, wschód księżyca,
i to byli w stanie
księżyca.
Nasi przodkowie obliczyć bez większego błędu.
Właściwie można powiedzieć, byli w stanie obliczyć, tak moglibyśmy powiedzieć, co do minuty, prawda? To jest tylko ta kwestia, że to instrumentarium, którym się posługiwali, jak zegary chociażby, no było powiedzmy pod względem dzisiejszych zegarów atomowych, prawda? No powiedzmy nie za bardzo dokładne, ale spokojnie te daty, które się pojawiają, czy godziny właściwie, to one są wystarczające. Te wschody, zachody księżyca to służyły chociażby temu, że jak ktoś planował podróż, to żeby sprawdzić, czy jak powiedzmy będzie poruszał się gdzieś wieczorem, to ten księżyc będzie świecił, czy też nie, więc może być trochę jaśniej.
Czy zdąży przed zachodem słońca do gospody i tak dalej.
O właśnie, i dokładnie, więc to była ta rzecz praktyczna, ale zaraz obok każdej daty były poszczególne symbole. I tym zajmował się ten autor, że na podstawie tych ciał niebieskich, które wtedy były w odpowiednich miejscach na niebie, stwierdzał, no właśnie, co dobrego stanie się dla pogody, powiedzieliśmy. I to dawał na przykład, że będzie deszczowy dzień, że jest wielkie ryzyko pogody, a że będzie susza i tak dalej. Ale też te gwiazdy wierzono w to, że mają wpływ również na ludzkie zdrowie. W związku z tym pojawiła się taka w okresie nowożytnym idea człowieka zodiaku, czyli podzielenia tego człowieka na 12 części, tyle ile jest znaków zodiaku, no i obserwacja, w których to znakach zodiaku znajdują się te ciała niebieskie i później próba odpowiedzenia na to, no właśnie, co będzie się działo z naszą głową. Przyjmowano na przykład, że tym patronem ludzkiej głowy jest znak baran, prawda? Więc jak tam będą jakieś dobre ciała niebieskie, no to będzie dobrze dla tej głowy.
To znaczy baran musiał mieć odpowiednik w kalendarzu i ciał niebieskich w odpowiednim ustawieniu, jak rozumiem, żeby było w porządku.
To znaczy patrzymy, jeżeli interesuje nas głowa, to patrzymy, jakie ciało danego dnia znajduje się w znaku barana. Jeżeli to będzie Saturn, który przynosi coś złego dla ludzkiego zdrowia, to znaczy, że dla tej naszej głowy, no będzie coś złego się działo. I wtedy na przykład lekarze tamtych czasów chociażby przestrzegali, żeby nie obcinać włosów, bo to skończy się jakimś koszmarnym bólem głowy, nie dokonywać ekstrakcji zębów, bo na przykład nasze oko może nie dowidzieć i tym bardziej też nie dokonywać jakichś form leczenia, bo to przyniesie zupełnie inny skutek.
No formy leczenia w tym okresie to może lepiej wcale ich nie dokonywać, bo to bezpieczne nie były. Natomiast my takie informacje mogliśmy znaleźć w takim zwykłym, codziennym kalendarzu, który podpowiadał nam, jak mamy żyć tak naprawdę.
Tak, i od razu powiem, że to wszystko było tak bardzo ku czytelnikowi szło, że na przykład ścinanie włosów to był po prostu symbol nożyczek. Jak nożyczki były na czerwono, to można i dobrze sobie te włosy obciąć, a jak na czarno, to nie. To się tego przestrzegać. I
to różne, taka forma internetu trochę.
No można byłoby tak to powiedzieć, takie piktogramy. Bym powiedział piktogramy w tym wypadku, bo to były różne rzeczy. Nie wiem, takie rzeczy gospodarcze, sadzenie na przykład drzewek, lewatywa, upuszczanie krwi i tak dalej. Było tam tego mnóstwo. W niektórych kalendarzach takich symboli było ponad 50. No i teraz oczywiście pytanie, które mogło się pojawić, czy ludzie żyli według
no
tego
właśnie,
trybu.
Czy ktoś się tego dotrzymywał?
Oczywiście, że tak, skoro kalendarze były tak bardzo popularne, jak najbardziej tego się trzymano, wierzono w to chociażby, że lewatywę najlepiej wykonywać latem, a nie w okresie na przykład zimowym. I to te kalendarze rzeczywiście
to
zaznaczają.
To ma swoje uzasadnienie. Zimą to zabieg to w ogóle mało komfortowy zapewne, ale zimą jeszcze bardziej. Natomiast mówimy tutaj o leczeniu na podstawie kalendarza i o zabiegach różnego rodzaju kosmetycznych, ale to jakoś się nazywało?
Astromedycyna, tak można powiedzieć, czyli to połączenie astrologii z medycyną. Warto też pamiętać, że w okresie nowożytnym każdy wykształcony lekarz na uniwersytecie, a tylko takich mamy jako tych medyków, to były osoby, które przechodziły przez taki przedmiot jak astrologia. Najczęściej w wypadku najbardziej znanych, znamienitych pacjentów proces leczenia czy też diagnozowania rozpoczynał się od postawienia horoskopu. Tu chociażby przypomnę, że takim lekarzem, my trochę zapomnieliśmy o tym, był Mikołaj Kopernik przecież. On był wykształconym lekarzem.
I też stawiał horoskopy.
We Włoszech właściwie można powiedzieć, zetknął się z astrologią, z astronomią w tym wypadku. W związku z tym dużo, szczególnie na gruncie gdańskim, autorów kalendarzy to właśnie medycy w tym wypadku, bo ten kalendarz nie tylko ma służyć temu, że się będziemy wiedzieć, jak się poruszać w tym świecie czasu, ale on jednocześnie ma przynieść nam informacje właśnie dotyczące chociażby własnego zdrowia, a także i zawarte są w nim przepowiednie, bo te ciała niebieskie nie tylko wpływają na ludzkie zdrowie czy choroby, ale także i na życie polityczne. Powierzono w to, że każdy kraj i każde wręcz miasto ma swój znak zodiaku. I to od razu, że tak powiem, wyprzedzę pytanie, Gdańsk z jakiego był zodiak, właśnie
no, no właśnie,
patronem?
jaki znak
Skorpion.
Zodiaku?
Skorpion. I to oczywiście no, pasowało, prawda? To miasto tutaj, prawie że republika i tak dalej. Panna to byłoby gorzej, prawda?
No ale Skorpion...
Skorpion jak najbardziej dostojnie tutaj brzmi, prawda? Że jak to komuś tutaj...
Aż dziwne, że nie lew.
No nie. Znaczy to wiązano też z tym, że tak jak i człowiek był z odpowiedniego znaku zodiaku, tak wierzono, że ten znak, który patronuje danej miejscowości, to jest związany z tym czasem, kiedy to miasto powstało. W okresie nowożytnym na polu astrologicznym taka dyskusja się toczy, co można nazwać właśnie powstanie miasta. Czy jak otoczy się murami, czy jak powstanie pierwsza świątynia.
Czy jak ustalimy znak zodiaku.
Tak, czy jak uzna, tak, dokładnie w tym wypadku. I co ciekawe, gdańszczanie w okresie nowożytnym zastanawiają się, skąd ten skorpion się właściwie wziął, bo kto wziął jakąś datę i na podstawie tego wyznaczył właśnie im ten znak. I próbowano tutaj dyskutować na ten temat, bo ta rzecz była już kompletnie zapomniana, czemu akurat skorpion.
Do kiedy utrzymywało się to stawianie horoskopów jako takich niezbędnych do leczenia, czy ustalania, czy będziemy mieli szczęśliwe życie, albo szczęśliwe roki, itd., itd.?
Z jednej strony można powiedzieć, że i do dzisiaj, bo spokojnie możemy skorzystać, w cudzysłowie, z profesjonalnego, prawda, astrologa, ale pod takim względem naukowym to jest XVII wiek. Tak naprawdę tutaj kwestia, która odegrała największą rolę, to odkrycie zakresu astronomii. To znaczy okazało się, że te planety, to one nie są tak blisko nas w tym wypadku. Te komety chociażby, to mają swoje wytłumaczenie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko spowodowało, no, że zaczęto rzeczywiście stwierdzać, że to się nie zgadza. Poza tym zaczęto zwracać uwagę na to, że te przepowiednie astrologiczne, no właśnie to co, jakiś marny promil właściwie tego się sprawdza, prawda? Znaczy wszystko to polegało na tym, z biegiem czasu w XVII wieku te przepowiednie astrologiczne były tak składane, aby były jak najwięcej, można powiedzieć, mogły się ziścić.
Mogły się sprawdzić.
Czyli na przykład ja na przykład przewidzę teraz, że w ciągu kilku dni, nie znając prognozy pogody, prawda, będziemy mieli roztopy. Jest jakaś szansa, że trafię, prawda? No bo ten śnieg gdzieś tam zniknie za jakiś czas w tym wypadku, a w styczniu będę przewidywał, że jeszcze będziemy mieli opady śniegu.
A to jeszcze, skoro mówimy o przewidywaniu i o horoskopach, i o astrologii, i o astronomii, no to Jan Heweliusz brał udział w tworzeniu kalendarza gdańskiego?
Nie. Tutaj mimo, że mówimy o tematyce astrologicznej i astronomicznej, to tu Jana Heweliusza właściwie nie ma. On jest tylko cytowany w tych drukach kalendarzowych, dlatego że to była, byśmy powiedzieli dzisiaj, mówiąc tak prosto, taka chałtura. Czyli ktoś po prostu sobie dorabiał, przygotowując takie kalendarze. To była taka chałtura też stała, prawda? On tam gdzieś w połowie roku rozpoczynał te swoje prace. Dostawał od każdego egzemplarza jakiś procent. Jeżeli tych kalendarzy sprzedało się bardzo dużo, no to wtedy otrzymywał spore pieniążki. Ale redakcją kalendarzy, przygotowywaniem kalendarzy zajmował się natomiast nauczyciel Jana Heweliusza, Peter Krüger. I od razu powiem, on w 1611 roku obmyślił taki kalendarz, w którym wykreślił właściwie rzeczy astrologiczne. I co się okazało?
Taki postępowy kalendarz.
Tak, taki postępowy można było powiedzieć. W przyszłym roku pisze, że on wraca jednak do tych rzeczy. Nie dlatego, że sam się przekonał, tylko dlatego, że ten jego poprzedni rocznik prawie w ogóle się nie sprzedał i nic na tym nie zarobił. A więc no, to jest ta odpowiedź, że jednak z tego korzystano w tym wypadku. Oczywiście no, to jest taka kwestia też poczucia bezpieczeństwa, prawda? Że a jak będę miał problemy, to sobie zerknę do tego kalendarza. Natomiast tak, że rzeczywiście codziennie każdy postępował według tego rytmu kalendarzowego, no to już jest taka odpowiedź otwarta, takich źródeł dokładnych nie mamy.
No tutaj mam kilka takich dat od pana właśnie. 18 czerwca 1587, nie warto starać się o ciążę na przykład. Albo 7 maja 1594 roku, nieszczęśliwy dla kobiet. 24 września 1626 roku, paskudne jesienne choroby.
Tak, mamy też bardzo dużo tego typu przepowiedni, na przykład tego dnia nie zawiera pokoju. albo uważaj na swojego wroga z własnego dworu, albo z rodziny i tak dalej. No to były takie bardzo ogólne, prawda, przepowiednie, więc każdy mógł powiedzieć, że mu się to sprawdziło, albo nie sprawdziło. No astrolodzy bardzo często sięgali do jakichś swoich przepowiedni sprzed kilku lat, prawda, że on 2 lata temu przewidział dżumę, a ona przyszła dopiero teraz, prawda?
Ale no, przewidział.
Się zgadza, ale przewidział.
Ale przewidział, że kiedyś będzie.
Prawda.
Natomiast kogo było jeszcze na sam koniec, powiedzmy, stać na taki kalendarz? Kto takiego kalendarza potrzebował? Kto mógł sobie kupić?
To były druki tanie. To, co mówiłem, na drodze temu stanęło właściwie czytelnictwo, czyli brak umiejętności czytania i pisania w tym wypadku, ale klasa średnia, klasa wyższa jak najbardziej z tego korzystała. To były druki ogólnodostępne. Można powiedzieć, dzisiaj część historyków uważa, że to były druki wydawane w największej ilości egzemplarzy. W ogóle, jeżeli chodzi o wszystkie dzieła na terenie Europy, no niestety to spowodowało też, że większość tych druków nie dotarło do naszych czasów. Pomyślmy, co robimy z własnym kalendarzem, prawda? Trochę go archiwizujemy, ale czy te nasze kalendarze, czy te terminarze przetrwają 100, 200 lat? No zobaczymy.
Czy chcielibyśmy, żeby ktoś czytał nasze notatki przede wszystkim? Zacznijmy od tego, które mogą być tajne. No, przez historię kalendarza przeszliśmy dzisiaj w audycji. Co my dziś mamy w tych kalendarzach? Zostały nam tylko przepisy jakieś? Pogoda nam została ewentualnie?
Tak. Że tak powiem, zawsze tą częścią kalendarza był taki dodatek literacki, czyli te różnego rodzaju też ciekawostki i tak dalej w tym wypadku. Dzisiaj raczej można powiedzieć, że my korzystamy z terminarzy, prawda, niż z takich kalendarzy, które niosą ze sobą jakąś masę informacji. Wtedy też chodziło o to, żeby urozmaicić to życie gdzieś w podróży, chociażby w jakimś wolnym czasie, więc te różnego rodzaju teksty, ciekawostki, różnego rodzaju pytania, na przykład w jednym miesiącu pojawia się pytanie, a na drugiej karcie jest na przykład odpowiedź. Ile ludzi zmieści się na drugim targu? Od razu powiem odpowiedź, 10 tysięcy osób.
No proszę bardzo. I można było jeszcze znaleźć informacje o jarmarkach i różnych wydarzeniach, które planowane są w danym roku. Zachęcam do tego, żeby wyszukać sobie 17- i 18-wieczne kalendarze w internecie, bo one są.
Oczywiście.
Można je znaleźć, zobaczyć, jak one wyglądają, a to są piękne egzemplarze. Ja dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Doktor Piotr Paluchowski był dzisiaj moim gościem, a ja jeszcze się nie żegnam, bo jeszcze zobaczymy, co w najnowszym dwumiesięczniku w sieci historii.
Przegląd dwumiesięcznika w sieci historii.
Najnowszy dwumiesięcznik w sieci historii jest już dostępny, a w tym noworocznym numerze znajdziemy m.in. artykuły związane z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Grzegorz Majchrzak z Biura Badań Naukowych IPN-u w swoim artykule Przeciwko stanowi wojennemu pisze o oporze. Opór przeciwko stanowi wojennemu był mniejszy niż się spodziewano. Nie spełnił się ani scenariusz z licznymi strajkami, ani przewidywanie ulicznych demonstracji z atakowaniem gmachów partyjnych, czytamy. Poza artykułami związanymi z grudniową rocznicą wprowadzenia stanu wojennego znajdziemy także ciekawy, napisany przez Monikę Wiśniewską, Przedszkola po polsku. Druga wojna światowa, jak i zmiana granic państwa doprowadziły do poważnych przeobrażeń ludnościowych, wskutek czego Polska stała się krajem niemal jednorodnym wyznaniowo. O powojennym okresie, o socjalistycznym mieście bez kościoła czy brutalnej laicyzacji pisze autorka. Temat ważny także dla gdańszczan i Pomorza pojawia się w numerze, choć Jacek Krochmal pisze w artykule Dominikanie, że w 2022 roku przypada 800. rocznica przybycia Dominikanów do Krakowa. Początki dynamicznego rozwoju zakonu kaznodziejskiego w Polsce wiążą się z misyjną działalnością świętego Jacka, a Dominikanie świetnie znani są także w Gdańsku. O Krzyżakach pisze natomiast Maciej Maciejowski, a dokładniej o procesie. W sądzie z Krzyżakami sędziowie rozpatrywali skargę wniesioną przez króla Polski na Krzyżaków o bezprawne zajęcie i sprawowanie władzy na Pomorzu. Władysław Łokietek domagał się zwrotu Pomorza i dochodów pobranych przez zakon od 1309 roku. Jak toczyły się procesy i jak się zakończyły, o tym w najnowszym dwumiesięczniku w sieci historii. No i na koniec Waldemar Czechowski o polskich nafciarzach i filantropach. Przełom wieków XIX i XX wciąż fascynuje, pisze autor. Szczególnie gdy próbujemy znaleźć odpowiedzi na nasze polskie pytania. Kiedy, gdzie i jak rodził się przemysł na ziemiach polskich. O historii oleju skalnego, nafty, bajecznych fortunach i czymś, co dzisiaj nazwalibyśmy społeczną odpowiedzialnością biznesu, pisze autor.